Minister finansów Jacek Rostowski już za chwilę w kontrwywiadzie RMF FM.
Minister finansów 2009 roku w Europie. Kto przyznał Rostowskiemu ten tytuł? O tym za chwilę.
A zaczynamy od nowych informacji na temat kradzieży napisu Arbeit macht frei.
Anders H., mieszkający w Sztokholmie, 35-letni były przywódca szwedzkiej grupy neonazistów, zlecił kradzież tablicy z obozu Auschwitz-Birkenau.
A pomagał mu w tym mieszkający w Szwecji mężczyzna pochodzący z byłej Jugosławii. Jak ustalili reporterzy śledcze RMF FM z prośbą o ich przesłuchanie, zwróciła się do Szwedów krakowska prokuratura.
Anders H., kiedy zorientował się, że nie ma szans na przewiezienie tablicy do Sztokholmu, sam zgłosił się na policję w Szwecji. Współpracował, licząc na nagrodę. Kiedy i jak dokładnie została zaplanowana kradzież, o tym Marek Balawajder i Roman Osica.
Pomysł kradzieży pojawił się już jesienią 2008 roku. To wtedy do Polski przyjechał Anders H., spotkał się tutaj z Marcinem A. Obaj mężczyźni znali się już wcześniej, ponieważ jak ustaliliśmy, Marcin A. wielokrotnie bywał w Szwecji, gdzie pracował w firmie budowlanej należącej do ojca Andersa H. Obaj mężczyźni pojechali na południe Polski do obozu w Oświęcimiu. Tam Anders H. dosłownie palcem pokazał Marcinowi A. napis Arbeit macht frei i powiedział, że dużo zapłaci za dostarczenie go do Szwecji.
Marcin A. powiedział, że postara się zorganizować kradzież. Sprawa jednak na ponad rok została zawieszona, ponieważ nie udało się znaleźć ludzi, którzy byli gotowi ukraść zabytkowy napis. W końcu w drugiej połowie zeszłego roku Marcin A. poinformował swojego szwedzkiego wspólnika, że są już ludzie gotowi wykonać zlecenie. Mieli za to dostać 20 tysięcy złotych. Tablica już w Szwecji miała być sprzedana za prawie 500 000 euro. O nowych szczegółach samej kradzieży opowiemy w kolejnych faktach.
Rosyjski szpieg wojskowego GRU. Warszawska prokuratura apelacyjna potwierdza, prowadzi śledztwo wobec mężczyzny podejrzanego szpiegostwa aresztowanego wiosną 2009 roku przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
Według dziennika Gazety Prawnej ten mężczyzna mieszkał w naszym kraju od ponad 10 lat. Doskonale mówił po polsku. Prowadził niewielką firmę. Podczas zatrzymania próbował stawiać opór. Znaleziono u niego sprzęt do tajnej łączności.
A teraz niedoszły terrorysta zamachowiec, z którym problemy ma nie tylko amerykański prezydent Obama.
Umar Farouk.
Obama przyznał, że niedawna próba wysadzenia przez tego mężczyznę samolotu podchodzącego do lądowania w Detroit świadczy o lukach amerykańskiego systemu.
Agencje wywiadowcze wiedziały, że niedoszły zamachowiec jeździł do Jemenu, wiedziały, że przechodził szkolenie Al-Kaidy, wiedziały nawet, że przygotowywany jest atak na amerykański cel, ale nie podzieliły się tymi informacjami.
To nie jest do przyjęcia i nie będę tego tolerował. Zanim powiedział te słowa, w Białym Domu Obama spotkał się z 20 szefami agencji wywiadowczych i antyterrorystycznych.
Jacek Rostowski, wyróżniony tytułem ministra finansów 2009 roku w Europie.
Te tytuły przyznaje prestiżowy magazyn finansowy The Banker.
Z nagrodzonym już teraz Konrad Piasecki, czyli czas na kontrwywiad RMF FM. Witam panowie.
Dzień dobry panie ministrze.
Dzień dobry panu.
Gratulujemy dobry nagrody.
Bardzo dziękuję.
Zaskoczenie?
Tak, dość duże, i dowód, bardzo duże.
Dowód mało pedagogiczny na to, że czasami jazda na gapę może się opłacać. Ekonomiczna jazda na gapę.
Znaczy ja bym jednak spierał się z takim stwierdzeniem, że dobre wyniki Polski były skutkiem tego, co robiono w innych krajach. To widać tak samo na przykładzie Czech czy Szwecji, gdzie wyniki były dużo gorsze.
Tak, ale my wydawaliśmy więcej, mniej oni wydawali więcej.
No myślę, że w przypadku Czech, na zachodzie więcej wydawali, popełniali ten błąd, to oczywiście z tym bym się zgadzał, że mieliśmy lepsze wyniki.
Ale to nie wieść o nagrodzie sprawiła, że porzucił pan stan bezpartyjności.
Nie, bo o nagrodzie nie wiedziałem wtedy.
Kiedy pan wstąpił do Platformy? Przeczytałem o tym w Polityce i zaskoczyło mnie.
Złożyłem o wstąpienie jakieś 2 miesiące temu.
Platforma będzie pierwszą partią w pańskim życiu?
Nie, przedtem byłem członkiem partii konserwatywnej, torysowskiej w Wielkiej Brytanii.
Torysem brytyjskim?
Byłem torysem brytyjskim.
A co skłoniło pana do wejścia do Platformy? Ambicje polityczne?
Nie, myślę, że jak się jest ministrem w rządzie dwóch partii, to jest naturalne. I z nominacji jednej to jest naturalne, że się do tej partii należy. Tak w dojrzałych demokracjach europejskich.
A uznał pan, że jako człowiek partyjny będzie pan miał większą siłę przebicia w rządzie, w partii?
Nie o to chodziło.
Nie jest to pierwszy krok do fotela premiera?
Nie, bynajmniej.
Jarosław Gowin mówił w tym studiu 2 dni temu, że Jacek Rostowski jako kandydat na premiera to dobry pomysł.
To bardzo miło, ja bardzo lubię Jarosława Gowina, ale takich ambicji nie mam.
Nie widzi pan siebie w tej roli?
Absolutnie.
Ale jakby ta partia, a teraz już partia, pańska partia powiedziała, poprosimy, prosimy, wskazujemy, to by pan powiedział nie?
Jest to fikcja polityczna.
Absolutnie. Bardziej pan w tej roli widzi Jana Krzysztofa Bieleckiego?
Proszę pana, mamy premiera. bardzo dobrego.
Ale będziemy mieli świetnego. Wybory prezydenckie i wszyscy wiemy, że Donald Tusk nie wystartuje.
Tak, ale myślę, że ta decyzja będzie podjęta później i naprawdę nie ma co specjalnie dzisiaj nad nią się zastanawiać.
Panie ministrze, czy pan się rozstał ostatecznie z myślą o obniżeniu składek dla otwartych funduszy emerytalnych?
Nie.
Cały czas ten pomysł jest na stole?
Jak najbardziej.
Premier się od niego zdystansował, minister Boni powiedział wprost, ta idea nie wejdzie w życie, a pan mówi, wejdzie?
Nie zauważyłem, żeby premier się zdystansował. Jeśli chodzi o premiera, przepraszam, o ministra Boniego, to mamy tutaj nasze spory w tej sprawie. Nie zgadzamy się, ale myślę, że że zgadzamy się co do tego, że jest kilka kluczowych problemów w tym obszarze, które trzeba rozwiązać.
Ale to jest tak, że pan jeszcze z minister pracy będzie namawiał premiera, czy pan uważa, że ten pomysł musi jakoś przeewoluować, zostać zmieniony, żeby premiera był w stanie przekonać?
Nie chodzi o przekonywanie premiera. Ten pomysł nie rozwiązuje wszystkich problemów. Na przykład nieadekwatnie rozwiązuje, nie rozwiązałby problemu ułatwienia nam spełnienia kryteriów z Maastricht i przystąpienia do strefy euro. Nie rozwiązałby problemu niskiej rentowności funduszy, pieniędzy, środków, które są składane przez składkowiczów w OFE, więc on nie rozwiązuje wszystkich problemów, a potrzebujemy rozwiązanie, które byłoby całościowe.
Ale deklaruje pan, będę walczył.
Znaczy,
o tę obniżkę.
Nie, będziemy walczyć, znaczy w tej chwili to jest, co do problemów wszyscy się zgadzają, że istnieją te poważne problemy i musimy znaleźć te rozwiązania, które by na wszystkie te problemy odpowiedziały i zobaczymy, jaka w końcu wyjdzie konstrukcja, która pozwoli to zrobić.
Pan mówi...
A jedyna propozycja, są dwie propozycje tak naprawdę rozwiązania tych problemów. Propozycja pani minister Fedak i moja i propozycja niektórych ekonomistów, którzy mówią o tym, żeby przedefiniować dług i tak dalej.
Pan mówi, to nie rozwiązuje wszystkich problemów, ale drogę do euro by to ułatwiło.
Drogę do euro to by w pewnej mierze ułatwiło. Najważniejsze jest także dodatkowy ważny element, że bez takiej zmiany mamy stale narastający dług publiczny.
Jeśli chodzi o euro, dziś obowiązującą datą jest 2015?
Nie ma obowiązującej daty.
Datą ambitną, przyjętą, po cichu.
Nie, datą, którą uznajemy, że jest realna, ale nie jest to cel jako taki. Mamy dzisiaj inne, ważniejsze problemy uporządkowania finansów publicznych.
A żeby uporządkować te finanse publiczne, to nie lepiej już dzisiaj zacząć reformować emerytury mundurowe, reformować KRUS, wprowadzić podatek dla rolników, bo to byłyby elementy, które w następnych latach bardzo by nam tę drogę do euro ułatwiły.
Czy ja bym powiedział tak, absolutnie nie jestem rzecznikiem, stronnikiem podjęcia działań czysto symbolicznych, proponowania reform, które będą zawetowane przez prezydenta. To, co tam, gdzie możemy działać, żeby naprawić finanse publiczne, emerytury pomostowe, które wprowadziliśmy, które zaoszczędziły prawie 27% PKB, obniżyły ukryty dług publiczny o taką kwotę, pakiet oszczędnościowy na początku ubiegłego roku, bardzo szeroko zakrojony program prywatyzacji, twardy budżet na 2010 rok. Tam, gdzie mamy siłę sprawczą, to my wprowadzamy te działania, które porządkują, naprawiają finanse publiczne. A nie ma co wprowadzać czy proponować rozwiązań, które nie przejdą.
Ale żaden z tych pomysłów nie ujrzy w związku z tym światła dziennego w tym roku? Przed wyborami?
Ja myślę, że niektóre mogą, bo są takie propozycje, które... Zresztą musimy sobie zdać sprawę z jeszcze jednej rzeczy. Działania, które są naprawdę, będą naprawdę efektywne, przepraszam, jeśli chodzi o finanse publiczne, to są takie, które na przestrzeni 5, 10, 15 lat poprawią je w sposób zasadniczy. I myślę, że niektóre z takich działań, które są mniej efektowne, to niektóre z tych działań będziemy mogli już przedstawiać w tym naszym programie konsolidacji. konsolidacji finansów publicznych
panie
i rozwoju.
Bo czas się nam bardzo kończy. Pozwoli pan PSL-owi rozłożyć na raty dług wobec Skarbu Państwa?
Proszę pana, to jest poważna decyzja administracyjna z różnymi aspektami prawnymi, które w tej chwili badamy.
Ale tak duchowo, uczuciowo, jest pan raczej na tak, czy raczej na nie?
To nie jest kwestia duchowo czy uczuciowo. W tej sytuacji jestem organem administracji państwowej.
I jako organ pana pytam?
I jako organ mogę się i muszę się kierować literą prawa i tak będę robił.
A nie wyklucza pan tego?
To nie jest wykluczone przez prawo i będę właśnie musiał wnikliwie tą sprawę przebadać.
Minister finansów, dziękuję bardzo.
Dziękuję panu, dziękuję państwu.
A my na koniec raz jeszcze powtarzamy fakt dnia ujawniony przez reporterów śledczych RMF FM w sprawie kradzieży napisu Arbeit macht frei.
Krakowska prokuratura poprosiła Szwecję o przesłuchanie dwóch mężczyzn.
35-letniego Andersa H. i 40-kilkulatka pochodzącego z byłej Jugosławii.